Drogie siostry, drodzy bracia, będę mówił z tego miejsca, także gdyby, tak mi ksiądz Tomek doradził, także gdybyście państwo z boków, źle wam się tak słuchało, bez kontaktu wzrokowego, to bardzo proszę, żeby się przesunąć tutaj bardziej do centrum, ale zróbcie jak uważacie. Ksiądz Tomek zadał mi temat związany z Duchem Świętym i przygotowałem się w taki sposób, że słychać mnie dobrze, tak? Przygotowałem się w taki sposób, że spróbowałem sobie wynotować najważniejsze, najciekawsze tezy dotyczące trzeciej osoby boskiej, jakby owoc moich wielu lat pracy teologicznej, a też życia księdza, życia chrześcijanina, mojej relacji z Duchem Świętym. Starałem się wybrać takie tezy, żeby przede wszystkim zadbać o to, by się państwu to, co będę mówił, według mojego wyobrażenia oczywiście, żeby wam się to przydało, jeśli chodzi o pogłębienie wiary, o poszerzenie wiedzy i w ogóle egzystencjalnie, żeby wam pomogło żyć w stronę Boga. To, co spróbuję wam tutaj przekazać. Może zacznę od rzeczy absolutnie najważniejszej. Zacznę od niej dlatego, żeby o niej nie zapomnieć. Żeby mi gdzieś w ferworze walki tego wieczoru nie umknęła. Otóż chcę wam powiedzieć, patrząc wam w oczy, a dodatkowo jeszcze wiem, że słyszy mnie Bóg, że modlę się do Ducha Świętego codziennie. Bez właściwie żadnych wyjątków. Robię to od czasu, kiedy w takim późnym dzieciństwie moja babcia, nazywała się Matylda, koleżanki mówiły jej Matylda, kiedy mi powiedziała: synek, rzykaj do Ducha Świętego, a nie będziesz trąba. Nie wiem, czy ta modlitwa została wysłuchana. Dziękuję. Ale od tego czasu powstał we mnie nawyk codziennego odmawiania modlitwy do Ducha Świętego. Mam kilka takich ulubionych. Jedną z nich zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. A kiedy się budzę, to pierwsze słowa, jakie wypowiadam, brzmią: Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Tak zaczynam zawsze dzień. I tym się chcę z wami podzielić, że tak żyję. To właściwie jest rzecz najważniejsza, jaką chciałem wam powiedzieć, ale będę jednak mówił dalej. Chciałbym też, żeby to były rzeczy nie tylko ważne, ale ciekawe. Pozwólcie państwo, że zacznę od postawienia dwóch pytań, żebyśmy od razu znaleźli się w samym ostrzu problemu. Otóż pytanie, które mnie od lat frapuje i na które spróbuję odpowiedzieć, jest mniej więcej takie. Dlaczego pneumatologia, czyli nauka o Duchu Świętym, jest terenem jakby podminowanym? Ponoć katolicyzm od zawsze, jak słyszę, cierpiał na brak mocnej, żywej i wyraźnie wyartykułowanej pneumatologii. Z kolei wielu, jeśli nie zdecydowana większość heretyków i twórców tak zwanych nowych kościołów powoływała się i powołuje zawsze na rzekome natchnienie Ducha Świętego. To bardzo ciekawa sprawa. A największe w Polsce, jakie ja pamiętam jako ksiądz, zbiorowe odejścia od Kościoła w latach 80., 90., także już 2000, miały związek z tak zwanym duchowym przebudzeniem. Wspólnotami odnowy charyzmatycznej, które w pewnym momencie zaczęły dryfować w stronę odkościelną. W Lublinie pamiętam dwie potężne, kilkusetosobowe wspólnoty w latach 80. Niedaleko nas Racibórz jest przykładem miasta silnie zdemolowanego duchowo przez to zjawisko. Wodzisław swego czasu. Ale najciekawsze i najbardziej pożywne jednak są pozytywy kwestii pneumatologicznej. Znaczy nauka o Duchu Świętym na przełomie XX i XXI wieku, tak mniej więcej zakreślmy tę naszą epokę jako przełom tych wieków, to potężny renesans, potężny renesans pneumatologii, zainteresowania Duchem Świętym we wszystkich sferach życia Kościoła w zasadzie. I on ożywia tak Kościół, jak jego teologię. Skąd? Dlaczego? Dokąd to zmierza? Jaka jest tutaj rola moja? Znaczy, nie mówię w tej chwili o sobie, ale każdej i każdego z was, poszczególnej osoby. Co mamy z tego wziąć, zrozumieć, jak może się to przydać mojemu życiu? No o to pytamy. Więc to jest jeden zespół pytań. A drugi to jest pytanie o związek Ducha Świętego z Chrystusem, który wydaje mi się kluczowy i chciałbym tutaj Państwu coś w tej dziedzinie specjalnego podarować. Czyli jaki jest związek, powiedzmy, chrystologii z pneumatologią, jeżeli mówimy o płaszczyźnie ściśle teologicznej. Na czym właściwie w swej istocie polega więź Chrystusa z Duchem? Jak to rozumieć, przeżywać, jak to wbudować we własną pobożność i w drogę ku Bogu? Oto taki prowizoryczny zestaw pytań. Może teraz zajmijmy się przez chwilę dogmatem. To znaczy spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, kim jest Duch Święty? Poszukać jakichś najbardziej głębokich, a też przekładających się na egzystencję odpowiedzi w tej dziedzinie. Na czym polega jego, w teologii to się nazywa trynitarne proprium, czyli na czym polega jego oryginalność we wnętrzu Trójcy Świętej? Czyli czym on się różni od Ojca i Syna de facto? Na czym to polega, że Duch Święty? Otóż najgłębsza odpowiedź, jaką znam, tutaj za tymi odpowiedziami stoi Augustyn, wielu innych wybitnych teologów, Tomasz z Akwinu, Benedykt XVI. Ta odpowiedź brzmi, że Duch Święty jest komunią w Bogu. On jest komunią, czyli wspólnotą, jednością Ojca i Syna. Ta jedność jest tak intensywna, że jest osobotwórcza i tą osobą jest On, Duch Święty. To stanowi Jego istotę. Bardzo chciałbym, żebyście to Państwo sobie przyswoili. Mianowicie Jego istotą jest być jednoczącą Ojca i Syna komunią we wnętrzu Boga. Czyli właściwością Ducha Świętego, właściwość to owo proprium, słowo, którego użyłem przed chwilą. Właściwością Ducha Świętego jest być tym, co wspólne Ojcu i Synowi. Co to jest to wspólne? On jest tym wspólnym, Duch Święty. Jego właściwością jest być jednością w Bogu. Zastanówmy się przez chwilę nad samą nazwą, znaczy zostańmy przez moment przy samej etymologii, którą stosujemy od wieków. Duch Święty. Pomyślmy, przecież Duch Święty, ta nazwa Duch Święty, te dwa wyrazy, to nie jest wyraz czegoś osobowo specyficznego, lecz właśnie tego, co Bogu wspólne. Być Ojcem jest absolutną specyfiką Ojca w Bogu. Nikt nie jest Ojcem poza Ojcem. Prawda? Czyli tą siłą rodzącą w Bogu, stwarzającą. Być Synem jest specyfiką Syna. Nikt nie jest rodzony w Bogu poza Nim. Syn. Natomiast Duch Święty, Duch, cały Bóg jest Duchem. Czy Ojciec jest Duchem? Oczywiście. Czy Syn jest Duchem? Oczywiście. Czy Ojciec jest Święty? Oczywiście. Czy Syn jest Święty? Oczywiście. Czy Duch Święty jest Synem? Absolutnie nie. Czy Duch Święty jest Ojcem? Absolutnie nie. Rozumiecie Państwo? Myślę, że logika tego bardzo augustyńskiego wywodu na tym polega. On jest jakby tłem w Bogu. On jest tym, co wspólne. Jest komunią między Ojcem i Synem. Spoiwem wewnętrznym Boga. I dokładnie w tym przejawia się Jego oryginalność. Tą oryginalnością jest brak oryginalności. Dokładnie. Brak oryginalności, chciałbym oczywiście, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Brak wewnątrz trynitarnej oryginalności. Ponieważ jest nią to, co wspólne dla Ojca i Syna. Jedność uosobiona, jak mówimy. Ojciec i Syn stanowią ze sobą jedno, spotykając się w tym trzecim. I moi drodzy, tu pozwólmy sobie na taką ścieżkę w stronę naszego życia. Jeśli duchowość chrześcijańska, zastanówmy się nad tym słowem, duch, zróbmy sobie tutaj kreseczkę, owość. To jest coś związanego z Duchem. W chrześcijaństwie z Duchem Świętym absolutnie. Na czym polegałaby w tym wypadku duchowość chrześcijańska? Otóż polegałaby na życiu w sposób właściwy Duchowi Świętemu. Jest to wykonalne dzięki Niemu, dzięki Jego darowi. Czyli jest to moc wspólnototwórcza, komunijność. To jest to specyfikum chrześcijaństwa. Na tym polega owa oryginalność. Wtopić się w tło i budować, scalać, być jednością. To znaczy naśladować Ducha Świętego w naszym życiu. Na tym polega duchowość chrześcijańska. Jego najwyższa tożsamość sprowadza się do tworzenia jedności. Oto istota tego wywodu. Stąd duchowe w naszym życiu, duchowe jest ze swej istoty związane z tworzeniem więzi, z komunijnością. Tak głęboki to ma korzeń, sięgający wnętrza Trójcy. To wam chcę przede wszystkim powiedzieć. Budowanie wspólnoty tu ma swoje źródło. Na tym polega to, że chrześcijanie się gromadzą w takich grupach jak nasza. Że gromadzą się na Eucharystii. Że tworzą grupy, które otaczają ołtarz. Ponieważ na tym polega specyfika i istota duchowości chrześcijańskiej, która jest naśladowaniem Ducha. To teza, na której mi bardzo zależało, żeby ją wyłożyć, i wydaje mi się, że to się stało. Moi drodzy, często słyszy się w Kościele, ja to słyszę bardzo często, że w Kościele za mało mówi się o Duchu Świętym. Czasami ta skarga przeradza się w pogląd, że trzeba zachować pełną symetrię pomiędzy mówieniem o poszczególnych osobach boskich. Według tego niewymówionego zarzutu, w zasadzie ten zarzut polega na tym, że się za dużo mówi o Chrystusie. Wszelkie mówienie o Chrystusie musiało mieć swój odpowiednik w mówieniu o Duchu Świętym, że ciągle jest w katolicyzmie jakiś deficyt pneumatologii. Że czegoś tutaj ciągle brakuje. Otóż ten zarzut i ta teza zapomina, że Trójca to nie żadne symetryczne rozmieszczenie osób. Że to nie są żadne trzy bóstwa. Że Trójca, kiedy mówimy o Trójcy, to mówimy w ten sposób o Duchu Świętym, który jest wewnętrznym spoiwem, ową komunią, o której była mowa przed chwilą. Według tego poglądu i tego zarzutu dopiero otwarcie ekumeniczne katolicyzmu i kontakty z prawosławiem oraz z pneumatologicznie zorientowanymi pneumatologicznie zorientowanym ewangelikanizmem protestanckim, zielonoświątkowcy et consortes, przywracają w ostatnich dekadach Ducha Świętego katolicyzmowi. Z pewnością w tej tezie jest coś na rzeczy. Choć jej skrajne wersje, w których pod teologię podpina się polityka, kontrkultura i Zeitgeist, którego nigdy z Duchem Świętym mylić nie wolno, ocierają się o groteskę. To znaczy one mówią, że jakoby katolicyzm zapomniał o Duchu Świętym i dlatego jest taki instytucjonalny, taki sztywny, taki niecharyzmatyczny, no, chciałoby się powiedzieć, w swym ciężarze, w swej bezwładności jakby. Tymczasem, chcę to powiedzieć, pneumatologiczna powściągliwość katolicyzmu ma swoje uzasadnione przyczyny. Jest znakiem czegoś znacznie głębszego niż typowo katolicki deficyt pneumatologiczny, jak to się nazywa. Duch jest, jego oryginalność, powtórzę tę ryzykowną tezę, polega na braku oryginalności, na stapianiu Ojca i Syna, a przede wszystkim na służeniu sprawie Syna. Pytanie, proszę Państwa, następujące. Jakie jest największe dzieło Ducha Świętego w dziejach wszechświata, wszechrzeczywistości? Otóż nie ulega żadnej wątpliwości, co jest tutaj największym dziełem. Wcielenie Syna Bożego. Jak pamiętacie, w samo jądro tej Ewangelii o wcieleniu Syna, w scenę zwiastowania, jest wpisany zwrot: za sprawą Ducha Świętego poczęło. To jest Jego dzieło. Więź Ducha z Synem, zwiastowania i Bożego Narodzenia z zielonymi świętami jest fundamentalna, istotowa, ścisła. Nawet sam dzień Pięćdziesiątnicy nie wnosi nic ponad akt wcielenia. On jest absolutnie samym zawiasem tego, co chrześcijańskie, fundamentem. I działanie Ducha Świętego w nas polega dokładnie na tym samym, to znaczy na multiplikacji tego największego Jego dzieła. Na tym, by w każdym kolejnym człowieku rodził się Chrystus. By się poczynał i rodził. By wciąż na nowo Go rodzić w ludziach. Bóg chce stawać się w nas człowiekiem. I to jest dzieło Ducha Świętego, czyli permanentna służba dziełu Chrystusa. To jest jego rola. Istnieje pewna pokusa, ja chciałbym jeszcze do tego wrócić, do tej chrystologicznej, do tego styku Chrystus-Duch, Chrystologia-Pneumatologia, ale chciałbym jeszcze wyartykułować pewną pokusę, którą co rusz w Kościele słyszę i być może we wspólnotach parafialnych czy swojego codziennego chrześcijańskiego życia Państwo się z nią też spotykacie. Otóż to jest pokusa polegająca na tym, tak bym to nazwał. Religia Ducha Świętego, gdyby było więcej Ducha Świętego, tego żywiołu, ognia, w naszej wierze, w naszym katolicyzmie, to taka religia Ducha Świętego ma być religią, która w całości wypływa tylko z serca. Nie ma w niej dogmatów, żadnych przykazań, żadnych urzędów, żadnej hierarchii, żadnej biurokracji, żadnej administracji. Istnieje tylko Duch i prawda. To jest marzenie, które wielu z nas łączy z Pięćdziesiątnicą, z zielonymi świątkami. Chcielibyśmy, ażeby Duch wszystko rozerwał i wprowadził nas w czystą, wolną religię Ducha, gdzie tylko podnosilibyśmy ręce i wołali Alleluja. Ja to słyszę cały czas w różnych wersjach, tę pokusę. Otóż zdaje się, że ten, kto tak myśli, nie zna istoty człowieka, a także i zamysłu Bożego. Człowiek nie jest czystym duchem. Jego wyróżnikiem według wspaniałej idei Boga, Stwórcy, jest właśnie to, że duch żyje w ciele. A ciało żyje dzięki duchowi. Oto człowieczeństwo, że w nim żyje jedność stworzenia, że duch przenika materię i odwrotnie. W fazie ostrzejszej ta pokusa prowadzi do kontrkultury takiej religijnej, do oderwanego od prawdy i realizmu, od ciężaru człowieczeństwa i życia. Takiej formy religii. Stąd te masowe odejścia. To jest gnostycki taki panspirytualizm. Znaczy, potocznie to się mówi, że odlot. Odfrunąć od ciężaru materii. Gdzie ciało jest jedynie wykorzystywane instrumentalizowane i tak dalej. Z religią wcielenia, którą jest chrześcijaństwo, nie ma to już nic wspólnego. I nie o tym jest chrześcijańska nauka o Duchu Świętym. Prawda teologiczna o Duchu Świętym strzeże prawdy antropologicznej. Prawda o Bogu strzeże prawdy o człowieku. Nie pozwala ludzkiemu duchowi odlecieć od ludzkiego ciała. Rozedrzeć człowieka na dwoje. Wiele problemów współczesności bierze się z tego rozdarcia. Manipulacja ludzkim ciałem, także ta biologiczna, płciowa, to czego doświadczamy w tych latach, jest dokładnie skutkiem tego właśnie. Z ciałem możemy zrobić co chcemy. Tak nam się przynajmniej wydaje. Jak żyć Duchem Świętym? Jakie wnioski z tego moglibyśmy wyprowadzić na koniec tego naszego spotkania, mojego wykładu? Otóż Duch mieszka w Słowie, a nie w odejściu od Słowa. Przez Ducha rozumiem tutaj Ducha Świętego, trzecią osobę Trójcy Świętej, a przez Słowo pisane z dużego S rozumiem Logos, to Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Duch mieszka w Słowie i służy Słowu. Poślę wam Pocieszyciela i On wam wszystko przypomni. Będzie strzegł tej prawdy, którą wam w tej chwili daje, mówi Pan swoim uczniom. Żeby ukuć jakąś taką formułę, w której mieści się istota tej sprawy, powiedziałbym, że duchowość jest dosłowna. Że ona prowadzi do Słowa, do tej prawdy, którą zostawił nam Chrystus. Nie odrywa nas. Wydaje się, to też jedna z pokus, że duchowość jest formą duchowego ADHD. Ja to wszędzie słyszę, że to tak ma być. Że oderwać się od tego. Nie ma czegoś takiego jak duchowe ADHD. Duch nie w tę stronę prowadzi. Duch jest dosłowny. Duchowość jest dosłowna. Prowadzi nas do Chrystusa. Co to znaczy czcić Ducha Świętego i słuchać się Go? Znaczy być posłusznym Słowu. Słowu. I stąd czerpać wszystkie owoce cnoty Ducha. Być posłusznym wzorem Ducha, który jest tłem i służy dziełu Chrystusa, który jest wierny raz wypowiedzianemu Słowu, który, pamiętacie to z Ewangelii, nie mówi od siebie, ale przypomina to, co dał nam Chrystus. Także pneumatyczność, duchowość nie jest rozwichrzoną dowolnością, stałym rozedrganiem, właśnie czymś w rodzaju duchowego ADHD. Nie, ona jest czymś zupełnie innym. Ona jest posłuszeństwem Słowu. Ona prowadzi nas do Słowa. Także chodzi, proszę Państwa, i z tym tutaj do was przyszedłem, o decyzję naprawdę podstawową. Czy Ducha należy szukać w nieciągłości, czy w ciągłości? Mówimy, i to też jest forma pokusy, Duch tchnie, kędy chce. Oczywiście, ale gdzie On chce, a nie tam, gdzie nam się wydaje, że... Czy tam, gdzie bierzemy swoje rozedrganie wewnętrzne za porywy ducha. To jest podstawowe źródło niebezpieczeństwa i owych odejść, od których mówiliśmy na początku. Jego rola polega na stałej, twórczej wierności. On wam wszystko przypomni. nie będzie mówił od siebie, ale będzie was coraz głębiej zakorzeniał w największym swoim dziele, we wcieleniu, czyli w Chrystusie. Czyli powiedziałbym, cierpliwość posłuszeństwa Słowu, pisanemu przez duże S, stoi znacznie wyżej niż własna oryginalność. I jest prawdziwym owocem ducha. Prawdziwym owocem ducha. Jest ona. Modlitwa na koniec. Jedna z moich ulubionych. Proszę Cię, Duchu Święty, przemień moje wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień mój niepokój w kojącą ciszę. Przemień moje zatroskanie w spokojną ufność. Przemień mój lęk w nieugiętą wiarę. Przemień moją gorycz w słodycz Twojej łaski. Przemień mrok mojego serca w delikatne światło. Przemień moją obojętność w serdeczną życzliwość. Przemień moją noc w Twoje światło. Zimę mojej duszy w Twoją wiosnę. Wyprostuj moje krzywe drogi. Wypełnij moją pustkę. Oczyść mnie z pychy. Pogłęb moją pokorę. Rozpal we mnie miłość. Zgaś we mnie zmysłowość. Przyjdź, Duchu Święty, dokonaj cudu przemiany mojego serca, abym się stał podobny do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który z Ojcem i z Tobą żyje i króluje przez wieki wieków. Amen.